7 byłych szefów spec-służb domaga się wycofania przez Prawo i Sprawiedliwość projektu obcięcia emerytur funkcjonariuszom SB.
List w tej sprawie wystosowano do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, premier Beaty Szydło oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Protest dotyczy cięcia emerytur funkcjonariuszom SB, którzy po upadku komunizmu przeszli weryfikację i służyli w spec-służbach III RP.
Autorzy listu wskazują, że pierwsze cięcia przeprowadziła Platforma Obywatelska w 2009 roku. Prawo i Sprawiedliwość chce obciąć pieniądze także za okres służby dla III Rzeczpospolitej.
Według generałów dwukrotne cięcie emerytur ma znamiona politycznej zemsty oraz odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla systemów totalitarnych.
Ten list dowodzi o silnych związkach między spec-służbami PRL-u i III Rzeczpospolitej, mówi dr Leszek Pietrzak, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości projektem w sprawie emerytur chce przywrócić sprawiedliwość w tym obszarze.
Szefowie służb specjalnych napisali taki list, pojawiają się nazwiska znanych osób. Oni w swojej działalności, wtedy gdy byli szefami służb, bardzo obficie posługiwali się byłymi oficerami komunistycznych służb specjalnych, którzy w polskich służbach, w służbach III RP pełnili bardzo odpowiedzialne funkcje. Ten list jest wyrazem jako ich zobowiązania wobec środowiska esbeckiego. Ja sądzę, że jednak to nie będzie miało żadnego wpływu na przygotowany projekt przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zaznaczyć, że to, co zrobiła Platforma, było tak naprawdę próbą zamknięcia tematu poprzez takie dość symboliczne uszczuplenie emerytur byłych esbeków.
Generałowie wymienili też osiągnięcia dawnych oficerów służb komunistycznych w wolnej Polsce. List podpisali m.in. Andrzej Milczanowski, Andrzej Kapkowski, Krzysztof Bondaryk, Dariusz Łuczak oraz Paweł Białek.
Podpisów nie złożyli głównie byli szefowie służb związani z Prawem i Sprawiedliwością.
Na zlecenie Prokuratury Krajowej dziś odbyły się kolejne ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej.
Śledczy przeprowadzili czynności na cmentarzu opactwa benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Spoczywa tam tylko jedna ofiara tej katastrofy. Janina Natusiewicz-Mirer, była sybiraczka, historyk sztuki i archeolog, działaczka opozycji.
Na wojskowych powązkach w Warszawie ekshumowano ciało byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego.
Do końca tego roku prokuratura ma przeprowadzić 10 ekshumacji, a 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób.
60% wielodzietnych rodzin w Polsce mieszka na wsiach. Największe wydatki, jakie muszą ponosić, związane są z zakupem żywności, kredytami i opłatami za mieszkania. Tak wynika z raportu Wielodzietni w Polsce 2016.
Badanie, które posłużyło do opracowania raportu, przeprowadziła przed wejściem w życie programu 500+, na zlecenie Związku Dużych Rodzin 3+, firma Ipsos.
Paweł Woliński, wiceprezes Związku Dużych Rodzin 3+, zwrócił uwagę, że ponad połowa rodzin wielodzietnych w Polsce do kwietnia bieżącego roku żyła poniżej egzystencji.
60% rodzin w tym panelu ogólnopolskim miało dochody poniżej 3000 zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tam rodzina się składa z 5, 6 czy 7 osób, to jest dochód na głowę gdzieś w granicach 500 zł, czyli poniżej minimum egzystencji biologicznej według GUS. Czyli 60% rodzin przed wprowadzeniem 500+, w zasadzie żyło poniżej minimum egzystencji rodzin wielodzietnych. Wyobrażą Państwo sobie tą rodzinę na przykład z 5 czy z 6 dzieci, która miała do kwietnia tego roku 3000 zł na głowę, a teraz o 500+ ma dwa razy tyle, to zobaczą Państwo, jaka to jest kolosalna zmiana. Po prostu 100% w niektórych rodzinach rosną dochody. To jest rzeczywiście taka bardzo gwałtowna zmiana, czy też zmniejszenie obszaru ubóstwa w Polsce.
Na żywność oraz spłatę kredytów i pożyczek rodziny wielodzietne wydają miesięcznie około 1000 zł. Na średnie miesięczne opłaty mieszkaniowe muszą przeznaczyć natomiast około 700 zł. Inne wydatki związane są z transportem czy szkołą.
Zdaniem Pawła Wolińskiego program 500+ daje rodzinom 3+ szansę na godne życie. Badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 600 wielodzietnych rodzin przeprowadzono pod koniec marca bieżącego roku.
W Polsce żyje obecnie około 680 tysięcy rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci.
W niemieckim Essen odbędzie się dwudniowy zjazd Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.
Obecna lider CDU, kanclerz Angela Merkel, już wcześniej zapowiedziała, że będzie kandydować na szefa partii i po raz czwarty ubiegać się o fotel kanclerza podczas przyszłorocznych wyborów do Bundestagu.
Według sondaży opublikowanych w końcu listopada niemal 2/3 Niemców pozytywnie odnosi się do decyzji obecnej kanclerz.
Krzysztof Rack, ekspert do spraw międzynarodowych i publicysta, podkreśla, że w CDU nie ma kandydata, który mógłby zagrozić przywództwu Angeli Merkel.
Wszystko wskazuje na to, że nie będzie w kwestii dalszego przewodnictwa Angeli Merkel na CDU żadnych problemów. Przynajmniej na tym zjeździe partia będzie starała się robić wrażenie jedności, a jeśli ma być takie wrażenie, no to nie może być dyskusji nad kandydaturą Angeli Merkel. Sytuacja w CDU jest taka i do tego dążyła kanclerz, że ona jest bezalternatywna, czyli po prostu nie ma żadnego innego silnego kandydata, który mógłby dzisiaj zagrozić jej władzy. Co gorzej, dla tej partii nie widać potencjalnych następców, a przecież Angela Merkel nie będzie rządziła wiecznie.
Oprócz wyboru lidera delegaci wybiorą także 5 zastępców oraz prezydium partii.
Podczas kongresu kierownictwo CDU ma również odbyć debatę programową oraz podjąć uchwałę w sprawie zaostrzenia polityki azylowej.
W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i na wschodzie śnieg. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i deszcz.
Temperatura maksymalna od zera miejscami na wschodzie do 5-6 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu, a w dolinach karpackich lokalnie minus 2 stopnie.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, na północy kraju skręcający na północny.
Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali ciśnienie będzie rosło.
Były to wiadomości w Radiu Maryja i w internecie.